Diabetyk na fali dla wszystkich, którzy już nie słodzą. No to witamy Państwa. Katarzyna Kacperczyk, Krzysztof Mika, Kasiu, przedstaw gości.
Jak to Kasiu, przedstaw gości? No, tak. Bardzo chętnie, bo są dzisiaj z nami dwie fantastyczne kobiety.
Które były już?
Które u nas gościły. Jedna telefonicznie z Krakowa, drugi nasz gość, że tak powiem, nasz ulubiony pediatra, diabetolog. No ale żeby już nie przedłużać tego wstępu, z nami w studiu Monika Zamarlik z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Z Krakowa.
Z Krakowa. I pani profesor Ewa Pańkowska z Instytutu Matki i Dziecka.
Dzień dobry, witam serdecznie, już nie po raz pierwszy na antenie Radia Wnet.
No i dzisiaj będziemy mówić o przeciekawym projekcie, ponieważ projekt, który dotyczy dzieci oraz młodzieży w placówkach oświatowych. Mówiąc o tym, myślimy oczywiście o przedszkolach, szkołach i o dostępności takiej dobrej, jakościowej opieki w tych placówkach dla dzieci sprawowanej przez grono pedagogiczne, ale myślę, że nie tylko. Projekt jest o tyle ciekawy, że w jego efekcie mają powstać pewne konkretne narzędzia, które będą służyć dalszym celom. Co to będzie, Moniko?
Zanim powiem, co to będzie, to jeszcze wyjaśnię, dlaczego jesteśmy tutaj z panią profesor dzisiaj we dwie. Mianowicie projekt tak naprawdę jest w jakimś sensie naszego wspólnego autorstwa. Dobrze, ponad rok temu spotkałyśmy się przy jakiejś okazji. Właśnie wywiązała się taka rozmowa na temat problemu dzieci z cukrzycą w placówkach oświatowych. Pojawił się pomysł, żeby jakoś się tym tematem zająć. Pojawiła się perspektywa pozyskania również środków na realizację takiego projektu. No i dzięki pani profesor inicjatywie i dzięki też nieskromnie powiem moim umiejętnościom napisania projektu, projekt faktycznie powstał i od już października ubiegłego roku jest realizowany. Projekt Kompleksowe wsparcie środowiska diabetyków poprzez działania rzecznicze i właśnie różnego rodzaju wsparcie doradcze, szkoleniowe, który ma przynajmniej takie trzy zasadnicze, podstawowe działania. I jedno z tych działań właśnie dotyczy dzieci z cukrzycą w szkole i w przedszkolu. Wszyscy Państwo doskonale wiecie i zgodzicie się z takim stwierdzeniem, że można powiedzieć, że problem obecności małego diabetyka w przedszkolach, szkołach wciąż istnieje. Oczywiście są nauczyciele, którzy bardzo chętnie pomagają, zajmują się dziećmi, próbują sprostać, ale wciąż zdarzają się sytuacje, gdzie jednak mamy problem z przyjęciem dziecka do placówki oświatowej, albo druga sprawa, problem z jakością pobytu tego dziecka w placówce oświatowej. No i postanowiliśmy to przede wszystkim zbadać, żeby nie tylko mówić, że jest problem, ale żeby faktycznie na podstawie zebranych, rzetelnych danych stwierdzić, jak ta sytuacja wygląda, zbadać, następnie przeanalizować, stworzyć z tego raport i na podstawie raportu rekomendacje, jak należy postępować wspólnie, czyli i środowisko szkolne, i środowisko rodziców, i środowisko lekarzy diabetologów, i środowisko organizacji pozarządowych, żeby ten problem rozwiązać. Żeby z jednej strony rodzice byli bezpieczni o swoje dzieci, kiedy te dzieci są w szkołach czy przedszkolach, żeby się nie obawiali o ich bezpieczeństwo. Z drugiej strony, żeby nauczyciele nie obawiali się o swoje bezpieczeństwo i jakąś odpowiedzialność czy narzucenie na nich obowiązków, które są dla nich jakby nie wprost, prawda? Mhm. Bo przecież nie mają wykształcenia medycznego.
No tak, i to jest chyba takich jeden z głównych problemów, że nauczyciel nie może podać absolutnie niczego dziecku, nawet przewlekle choremu, chodzi o lekarstwa. Ten taki chyba długotrwająca debata nad tym, czy jest to, jak to było, techniczna czynność, czy medyczna czynność, tak? Podanie insuliny. Ktoś gdzieś zdecydował, że jest to techniczna czynność, w związku z tym jak gdyby niby nauczyciel może podawać, ale to też wszystko chyba zależy od jego woli.
A to jest pewien problem, bo tak, rodzice podają, dzieci podają sobie same. No i w tym momencie można zadać proste pytanie, to co w tym złego, że insulinę poda nauczyciel. Jeżeli jest do tego oczywiście przygotowany. Pani profesor, jest coś w tym złego?
Znaczy tak, ja bym na to spojrzała jeszcze troszeczkę szerzej, bo rzeczywiście tak jak śledzę te dyskusje, bo jestem, że tak powiem, świadkiem, rodzice do mnie przychodzą z konkretnymi problemami.
Pani w środku tego
jestem absolutnie zamieszania. W środku tego zamieszania i widzę, ile tego zamieszania jest z powodu, ja bym nie spychała wszystko na kwestie legislacji i sprawy formalno-prawnych. Natomiast to się bierze przede wszystkim z niezrozumienia istoty choroby, jaką jest cukrzyca. A druga rzecz niestety się bierze też z takiego braku integracji środowisk różnych, działających chociażby tak jak ja, jako lekarz w środowisku medycznym, ze środowiskiem pedagogicznym. Natomiast dziecko to jest przede wszystkim dziecko, które ma takie, a nie inną chorobę, czy taki, a nie inny defekt, które jest skazane z powodu rozpoznania cukrzycy. Na insulinę podawano w zastrzykach, pompo, jak go zwiemy, tak go zwiemy, ale po prostu bez tego leku nie funkcjonuje, nie żyje. I dlatego chcę troszeczkę odejść, zrobić krok w bok czy do tyłu od kwestii tylko zastrzyku, czy zastrzyku z glukagonu, czy zastrzyku z insuliny, natomiast przenieść ten ciężar na istotę, na samo dziecko, które jest skazane na tą insulinę i które w wyniku brania tej insuliny może mieć różne, że tak powiem, trudności. I teraz dochodzimy do kolejnego punktu. To dziecko i tak bierze insulinę. Ona jest podawana ciągle. Jak uświadomiłam na ostatnim szkoleniu dla nauczycieli, bo w takich uczestniczę i prowadzę, że dziecko mając pompę insulinową, państwo, czy jesteście świadomi, że ta insulina cały czas płynie? Ona po prostu jest. Druga rzecz też bardzo mądrze jedna z... Natomiast możemy się zastanowić, w jaki sposób, w zależności od wieku, od stanu rozwoju danego dziecka, bo też dziecko może mieć 10 lat, ale może być autystyczne, jest na pompie insulinowej, czy bierze zastrzyki, możemy mu pomóc w tych funkcjach, które są konieczne dla jego zachowania, jego zdrowia i życia. A ja mogę odwrócić temat. Co będzie, jeżeli nie dostanie insuliny w szkole, tak? Czyli to jest, a nauczyciele z drugiej strony są odpowiedzialni za zachowanie bezpieczeństwa tego dziecka przebywającego w szkole. Więc możemy się obrzucać, że tak powiem, piłeczkę możemy odrzucać w jedną i drugą stronę. Nie taka jest moja intencja, nie taka jest intencja tego projektu. Ja chciałabym przede wszystkim zacząć rozmawiać ze środowiskiem nauczycieli, nie antagonizować. Ja nie chcę mówić, że nauczyciele są niefajni, bo nie chcą podać insuliny w szkole, tylko chcę powiedzieć, jak to można zrobić, żeby było bezpiecznie dla wszystkich stron.
Ja do tego nawiązałam, ponieważ to bardzo często jest również powód spychania dzieci z cukrzycą na taki margines życia szkolnego. Wcześniej z Moniką rozmawiałyśmy o tym, co ja też wielokrotnie o tym słyszałam, że dzieci z cukrzycą nie są zabierane na wycieczki szkolne. Owszem, dziecko do szkoły chodzić musi, no bo jest obowiązek szkolny, ale na jakieś dodatkowe zajęcia, pikniki, wycieczki szkolne, zielone szkoły czy jakkolwiek, dzieci nie są zabierane. I dlatego tak nawiązałam do tej czynności techniczna czy medyczna, dlatego że jak rozumiem, ten projekt ma te ich wątpliwości a propos tej czynności technicznej, medycznej rozwiać, tak, żeby się nie obawiali tej insuliny w szkole. Moniko, czy w tej ankiecie, którą przygotowaliście, którą będziecie badać, poziom, nie wiem nawet jak to nazwać, zaangażowania, wiedzy, niewiedzy, przygotowania bądź nie nauczycieli, są pytania dotyczące takich kwestii właśnie medycznych, bo rozumiem, że te kwestie medyczne są bardzo ważne w tym projekcie, żeby oswoić te kwestie medyczne wśród nauczycieli.
Tak, bardzo przyłożyliśmy się do prawidłowego, właściwego, jak najlepszego skonstruowania pytań w ankiecie. Mhm. Trwało to niemal kilka miesięcy. Bardzo nam zależało na tym, żeby to nie były pytania, które będą w jakiś sposób atakować nauczycieli, że oni są źli, że nie pomagają. Z drugiej strony chcieliśmy nie tylko zbadać jakby dostępność do szkół czy do przedszkoli, bo wiadomo, jest obowiązek szkolny, dzieci muszą chodzić do szkoły, ale też jakość bycia w tej placówce oświatowej. Projekt finansowany jest z grantów szwajcarskich. To są takie granty, które właśnie zajmują się głównie sprawami wzmacniania w Polsce demokracji, społeczeństwa obywatelskiego. I myśmy wyszli z takiego założenia, że chcemy jakby chronić, czy pilnować, czy dbać o prawa obywatelskie naszych dzieci, dzieci, a tym prawem jest nie tylko prawo chodzenia do szkoły, ale prawo spełniania się w tej szkole, prawda? Czyli to, że dzieci będą mogły być aktywne w samorządzie szkolnym, że będą mogły uczestniczyć w różnego rodzaju aktywnościach, jest dla nich niezmiernie ważny. I właśnie takie pytania, czyli nie tylko czynności medyczne czy techniczne, podawanie insuliny czy glukagonu, ale również o to, czy dzieci mogą brać udział w wycieczkach, czy jeśli nie biorą udziału w tych wycieczkach, to z jakiej przyczyny, bo przecież nie jest powiedziane, że musi to wynikać z cukrzycy, prawda? Dalej, czy nauczyciele brali udział w szkoleniach, czy są chętni do wzięcia udziału w takich szkoleniach, czy mają odpowiednie przygotowanie, czy jeżeli uważają, że nie mają takiego przygotowania, to z czego ono wynika? Pytania otwarte, co nauczyciele uważają na temat jakiejś możliwości właśnie zmiany tej sytuacji, jaka jest ich opinia. Także staraliśmy się z różnych stron podejść do tej ankiety. Z jednej strony, znaczy wiedząc o tym, że no niestety jesteśmy ograniczeni pewną ilością pytań, tak, bo nie możemy oczekiwać od pracowników szkoły czy przedszkola, że będą poświęcać tę naszą ankietę godzinę czy półtorej, więc zakładamy, że w ciągu 15-20 minut powinni się z takimi rzetelnymi odpowiedziami po prostu zamknąć. Natomiast naprawdę staraliśmy się, żeby ta ankieta była przygotowana rzetelnie, a myślę, że świadczyć o tym może też fakt, że zrobiliśmy pilotaż, czyli po nawet nie wstępnym, ale siódmym wstępnym przygotowaniu ankiety i powtórnych konsultacjach ze środowiskiem rozmaitym i z panią profesor, i z prawnikiem, i z socjologami, i rodzicami chorych dzieci w 50 placówkach tak naprawdę w całej Małopolsce, bo i w Krakowie, i w różnych mniejszych miejscowościach pojawili się nasi ankieterzy, którzy poszli do dyrektora, pedagoga, wskazanej osoby i przeprowadzali ankiety, ale nie po to, żeby uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania, tylko żeby uzyskać opinię tych osób o ankiecie, tak? Czyli
czy te pytania, są
adekwatne, czy są zrozumiałe, czy jakby dobrze sprawdzają to, na czym nam zależy, co chcemy sprawdzić. Czy ankieta jest nie za długa, nie za krótka, czy te pytania właśnie troszeczkę nie są takie zbyt natarczywe, czy nie powodują jakiegoś antagonizmu między naszymi środowiskami, bo nie taka jest, broń Boże, intencja. Bo intencja jest taka, że my chcemy przede wszystkim pierwszym podmiotem jest chore dziecko, tak? I my chcemy wspólnie z tymi środowiskami, które mogą i powinny pomóc choremu dziecku, żeby jemu było lepiej, łatwiej, fajniej w tej szkole być.
To teraz jeśli to może zacznijmy z innego końca. No, ja zakładam, że ankieta będzie wystandaryzowana, że tak powiem adekwatna, inkulturowana i tak dalej, jak to każda porządna ankieta. Natomiast jaka jest skala problemu? Jak wielu dzieci to w Polsce dotyczy ten problem? Wieku, nazwijmy to, przedszkolno-szkolnym.
To jest tak, że oczywiście, jeżeli spojrzymy na same cyfry, no to co to jest liczba 20 tysięcy czy 15 tysięcy dzieci z cukrzycą w Polsce na populację, która ma 40 milionów. Z drugiej strony jest to najczęstsza choroba przewlekła wśród populacji pediatrycznej. I jest trzeci, absolutnie najważniejszy aspekt, jest taki, że dynamika zachorowalności jest przerażająca. Dlatego, że w Polsce w przeciągu 5 lat podwoiła się liczba dzieci chorych na cukrzycę. Druga rzecz, Polska, Czechy, Słowacja, czyli stare kraje tutaj, starej Unii, środka Unii, są krajami, gdzie jest największy wzrost zachorowalności. Czyli my jeszcze żeśmy nie dogonili na przykład Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o dane epidemiologiczne i wskaźnik zachorowalności, ale roczny przyrost zachorowalności jest dużo wyższy niż w krajach w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, Holandii, gdzie jest wysoki wskaźnik. W związku z tym jest to problem, który im statu nascendi się dokonuje i którym trzeba przygotować środowiska, gdzie te dzieci przebywają. Chcę tylko powiedzieć, że dziecko z cukrzycą u lekarza przebywa nie więcej niż 4-5 godzin do roku. W szkole przebywa 8 godzin dziennie. Tak. Więc skala oddziaływania szkoły na dziecko, które ma tą chorobę, jest olbrzymia, a ja jako lekarz widzę, ile może być problemów medycznych, czysto medycznych, wynikających z niezrozumienia, jego kondycji, tego na przykład, że się wstydzi powiedzieć, że jest chory, albo z tego, że nie prowadzi samokontroli, nie oznacza stężenia cukru we krwi w godzinach szkolnych, zwłaszcza w gimnazjum i w liceum, jest to notoryczny absolutnie problem. Czyli dla mnie jest to, jako dla lekarza, informacja, że moje polecenia, znaczy nie polecenia, ale moje wskazówki do tego, żeby było bezpieczne, nie są, większość dzieci nie jest w stanie zrealizować w szkole. Więc co my możemy zrobić, żeby pomóc w tym? Kolejna rzecz, to są wycieczki szkolne. To nie jest kwestia tylko podania zastrzyku. Odklejmy się od tych czynności medycznych. Nauczyciel nie jest lekarzem, nie jest pielęgniarką, ja nie jestem nauczycielem. I nie zmieniajmy zawodów. Natomiast jak to zrobić, żeby ono tą insulinę dostało, to już tak jak wcześniej mówiłam. A druga rzecz, że po prostu nauczyciele się boją, dlatego że są epatowani taką czarną twarzą cukrzycy.
Znaczy, co więcej, są epatowani również w tej chwili bardzo taką negatywną propagandą, że tak powiem, na swój temat.
Tym, tak.
Podobnie jak lekarze obecnie.
Plus jest atak na samo środowisko.
I samo środowisko jest atakowane.
Ja chcę powiedzieć
mocno.
Tak, że są straszeni cukrzycą u dzieci. To jest absolutnie, to jest tak, jakby się w tym, że tak powiem, takim czarnym PR-ze na temat cukrzycy u dzieci zatrzymał się czas, to znaczy się, jest to ciągle ta sama, jest przedstawiony jako przebieg tej choroby, tak jak 30 lat temu albo 20 lat temu, gdzie się całą insulinę wstrzykiwało raz na dobę, gdzie dzieci traciły przytomność, co najmniej tam wskaźnik był 40-60 na 100 dzieci na rok, czyli de facto co drugie dziecko przynajmniej raz w roku straciło przytomność. Jakie teraz mamy wskaźniki ciężkich hipoglikemii? 1-2 na 100 dzieci na rok? No to jest w ogóle inna skala. A ciągle tkwimy w tym, że dziecko, że nauczyciel ma podać zastrzyk z glukagonu, a ja nie wiem, czy w ogóle będzie miał okazję przez 30 lat podać ten zastrzyk.
No tak, bo to jest. Ale teraz tutaj tak, no sytuacja jest, docieramy do pewnego, czy dochodzimy do pewnego paradoksu. Najprostszym rozwiązaniem byłoby przywrócenie funkcji higienistki, pielęgniarki szkolnej. Prawda? Forma...
No, ale nie do końca, no bo widzisz, jeżeli nawet jest
nie
jedna
ma.
Higienistka
pojechać,
i pielęgniarka na kilkaset dzieci w szkole i dajmy na to, ile trójka jest z cukrzycą. No i co? I w jednym czasie dwójce coś się dzieje. Pielęgniarka nie jest w stanie się podzielić.
Łatwiej sobie poradzi niż
wydaje
nauczyciel.
Mi się, że...
Problem polega po prostu na tym, że sytuacja realna, to co pani profesor powiedziała, czyli dramatyczny wzrost tej zachorowalności czy zachorowań, nastąpił w sytuacji nieprzygotowania środowiska, w którym dziecko poza domem przebywa najczęściej. To jest problem. I teraz w tej sytuacji, no nawet jak trzeba podać jednocześnie dzieciom dwójce dzieci czy trójce dzieci, podejrzewam, że populacji przeciętnej szkoły nie jest więcej dzieci z cukrzycą. Najprostszym rozwiązaniem byłaby właśnie pielęgniarka czy higienistka. No niestety nie jest, ponieważ no, żeśmy doszli do wniosku, że jest to niepotrzebne w ramach reformy. Teoretycznie jest medycyna środowiska, nauczania i wychowania, ale tylko teoretycznie.
Nie, medycyna teraz, szkolna już nie istnieje.
Nie
była
istnieje,
kiedyś.
Była. Teraz
była,
jest
już tak. Nie ma medycyny.
Teraz jest
szkolnej.
To tak. No, to, ja to zresztą obserwuję no, również z punktu widzenia jakby swojej przychodni, tego, co tam się wokół tej przychodni dzieje na Starówce. No i teraz jest pytanie takie, czy jesteśmy w stanie, być może jesteśmy, wiedzą i przygotowaniem nauczycieli, zmianą postawy, bo tu jest problem przede wszystkim zmiany postawy, ten brak, ten deficyt po prostu wyrównać, tak żeby dziecko z cukrzycą nie było dzieckiem, że tak powiem, wykluczanym, odsuwanym i przez rówieśników, i przez nauczycieli. To jest jakby tutaj, no to jest moim zdaniem najtrudniejszy, najważniejszy problem. Nie medyczny w tej chwili. Mamy insuliny analogowe, mamy pompy i tak dalej. Tylko właśnie, żeby nie stworzyć wokół niego takiej atmosfery, że ona jest ten troublemaker w danym środowisku.
To dla mnie to są, przepraszam, jeżeli mogę jeszcze, dla mnie to są dwie kwestie. Jedna taka właśnie, to znaczy tak, ja uważam, że nie trzeba kupować piekarni, żeby zjeść bułkę. To znaczy się nie uważam, że
nie
higienistki,
trzeba.
Już nie trzeba, że problem higienistek to nie jest aż taki duży, aczkolwiek może by pomogły, ale nie jest to istota sprawy. Natomiast tutaj istotniejsze jest, żeby przede wszystkim rozumieć, o co chodzi z tą chorobą. To jest z niewiedzy bierze się lęk przed osobami, które są inne, które troszkę inaczej funkcjonują. To może dotyczyć tak samo inne dzieci. A druga rzecz jest taka, że jeszcze raz powiem, to nie jest kwestia tylko zastrzyku, tylko tego dobrze, żeby jeżeli nauczyciele będą rozumieć, o co chodzi w tej chorobie, czyli znać jakby patomechanizm, tak króciutko po prostu, to też istotniejsze jest to, żeby oni patrzyli ciepłym okiem na to dziecko i rozumieli, że na przykład jak ma klasówkę, że wtedy warto, żeby zbadał ten cukier, bo mogą być jego funkcje poznawcze pośledzone. Czyli oczywiście. Tu jakby zahaczamy o nie tylko zaszczyt z insuliny, ale o tego, jak ona sobie radzi, jak ona sobie poradzi na przykład, czy nie będzie miało jakichś zaburzeń pamięci w momencie, kiedy ma hipoglikemię albo ma cukier 500. Tak samo wpływa na funkcje poznawcze i na to, jak on sprawnie. I chodzi tylko o to, żeby spojrzał, powiedział, zbadałeś cukier, dałeś insulinę, okej, fajno. Nic więcej. Ono samo sobie zrobi, gdyby zaprogramuje pompę albo poda zastrzyk, samo sobie zbada cukier. I ja widzę tutaj takie dwie rzeczy. Jedna to jest wiedza. Wiedza, jak aktualnie leczymy, na czym polega ta choroba, jakie są zagrożenia, jaka jest skala tych zagrożeń. To jest. Ja uważam, że przez wiedzę, może to jest takie nie dzisiejsze, ale przez takie pozytywistyczne działania, my możemy znosić pewne bariery. Druga to jest taka kwestia mentalnościowa, że przepraszam, człowiek, tak jak mówi nasza konstytucja Polski Rzeczpospolitej, osoba chora, nie ma dyskryminacji wobec osób chorych. I mówmy o tym głośno. To, że ktoś jest chory, to tylko świadczy o tym, że on wymaga pewnych pomocy do tego, żeby na przykład przejść z jednej na drugą stronę ulicy. Osoba niewidoma wymaga tej laski czy pomocy kogoś innego. Dziecko z cukrzycą, jak jedzie na wycieczkę, wymaga, dobrze byłoby, żeby ktoś spojrzał, jakie ma wyniki glikemii, czy podał insuliny. Nic więcej. Wiedział, nauczyciel tego nie musi robić.
I żeby wiedział, że ono...
Wiedział, tak jest, że bezpieczne jest, jeżeli zrobi 6 razy pomiar cukru, albo 5 razy pomiar cukru w ciągu wycieczki.
Pani profesor, to
nie chcę zagadywać już.
Z czego wynikają te problemy, o których pani wspomniała wcześniej, że ci młodzi pacjenci nie przestrzegają tych zaleceń, te pania starania o to, żeby dzieciak był wyrównany, żeby jako tako funkcjonował, żeby te wszystkie podstawowe rzeczy, które ma na co dzień, mógł je z nich czerpać, tak? Czy coś takiego dzieje się w środowisku szkolnym teraz? Bo to zapewne chodzi nie tylko o szkołę jako instytucję, ale też jej rówieśników. Czy to właśnie w jakiś tam szczególny sposób wpływa na ich taką, no, bo ja rozumiem, że mogą nie chcieć na przykład mierzyć poziomu glukozy, czy wstrzykiwać insuliny, żeby ktoś ich potem palcem nie wytykał. No bo z czego to wynika? Bo ja tak nie za bardzo potrafię.
Może pani Monika by powiedziała.
No, właśnie z tego ja powiem o takiej sytuacji właśnie podczas tego badania ankietowego. Wyszła nam jeszcze taka jedna z odpowiedzi, nawet nie jedna, tylko kilka, że szkoła w żaden sposób nie uczestniczy w wspieraniu dziecka z cukrzycą, ponieważ oficjalnie nie wie, że dziecko z cukrzycą jest w szkole. Mm-hmm. Czyli wie wychowawca, rodzice niby powiedzieli, ale ono jest, ale go nie ma, tak? Mm-hmm. Więc takiej sytuacji nie przewidzieliśmy, chociaż oczywiście jak najczęściej, może nie jak najczęściej, ale wcale nierzadko one się zdarzają, prawda? Więc ja powiem, z czego to wynika. Też jakby z pewnego doświadczenia i takiego przypadku, z którym jakiś tam kontakt miałam w tym naszym również małopolskim towarzystwie cukrzycowym. Dziewczynka chora od szkoły podstawowej była tak prześladowana w szkole podstawowej i w gimnazjum przez rówieśników, kiedy przyznała się do tego, że ma cukrzycę, że w liceum nie powiedziała zupełnie nikomu, bo już po prostu psychicznie, fizycznie miała już dosyć, już nie chciała, tak? Więc wiedział tylko wychowawca, akurat był taką osobą empatyczną, więc jeśli tam był jakiś problem, ona mu dyskretnie zgłaszała. Natomiast po prostu młodzież nie wiedziała przez całą szkołę. I myślę, że to z tego wynika, że dzieci się boją takiego ostracyzmu. Wiadomo, niewiedza, prawda, powoduje lęk, a ten lęk powoduje czasami agresję, prawda? Szczególnie u dzieci w takim wieku, nie wiem, 12-15 lat.
Jest to normalne zachowanie ssaków, no, wyklucza się ze stada chore osobniki, tak. Natomiast no, tym się różnimy od zwierząt, że mamy jeszcze świadomość.
Powiem państwu.
Ja tylko powiem, że ja obserwowałem, jak takie rzeczy funkcjonują w Stanach, gdzie przez rok moje dzieci chodziły do szkoły publicznej, normalnej, zwyczajnej, publicznej szkoły, na tak zwanym Midwestie, czyli na zadupiu, mówiąc, że tak powiem, normalnym językiem. Jak nauczyciele panicznie wręcz przestrzegali po pierwsze takiej równości wszystkich, że tak powiem, w uczestniczeniu w życiu szkolnym, a po drugie, jak pilnowali stanu zdrowotnego dzieci, że tak powiem, i to być może wynikało ze strachu przed konsekwencjami różnymi, bo tam się w Stanach się nikt nie patyczkuje, że tak powiem, jak coś zostanie zawalone i leci od razu ubezpieczenie, proces, te rzeczy. Natomiast to wytwarzało również odpowiednie postawy u dzieci. Przez po prostu zwykłe takie modelowanie. U nas jest ten problem, że no, mam nadzieję, że to badanie będzie takim krokiem, które doprowadzi do implementacji postaw wśród kadry nauczycielskiej takie, które mogą być modelowane przez dzieci. To jest równie ważne jak aspekt techniczno-medyczny, nazwijmy to tak.
Tak, to jest bardzo taka cenna uwaga i w zasadzie jakby dziś w tym momencie dochodzimy do takiego sedna. To znaczy się rzeczywiście to wykluczanie osób chorych, czy takie, a nie inne traktowanie, jest takim no, kawałkiem zwierzęcia, jakie siedzi w człowieku i po to jest kultura, po to jest rozmowa, po to jest wiedza, żeby to wszystko, że tak powiem, postawy wobec opół niepełnosprawnych odpowiednio kształtować. Tu bardzo ciekawy jeszcze aspekt wyszedł, który właśnie dzięki temu programowi, żeśmy zostały uchwycone przez panią mecenas, panią Katarzynę Kwiatkowską, która robiła taką ekspertyzę prawną.
Znaczy do tego programu.
Do tego programu. W ramach tego programu, ponieważ chcemy też tutaj jakby się przygotować od strony prawnej, bo to trzeba połączyć kilka jakby środowisk, nie tylko medyczno-pedagogiczne. I ona zauważyła, że jest niespójność między pojmowaniem niepełnosprawności definiowanym przez środowiska medyczne, czy przez prawne orzeczenia o niepełnosprawności, a przez ustawy oświatowe. Okazuje się, że według ustawy oświatowej dziecko z cukrzycą jest pełnosprawne. I to jest też, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo żeśmy od razu sięgnęły o tym, jak to jest w Stanach Zjednoczonych, dziecko z cukrzycą jest niepełnosprawne.
Jest
w świetle regulacji prawnych dotyczących oświaty. Tu jest też ci nauczyciele, ja powiem tak, są przeładowani, klasy są przeładowane, czyli jakby mają za dużo dzieci pod swoją opieką i poza tym, oczywiście możemy mówić, że ktoś ma większą, lepszą, dobrą wolę, ktoś inny ma mniejszą, dobrą wolę, ale też jakby nie stwarza się takich warunków pracy nauczyciela, gdzie mógłby również wyłapać te dzieci, które są po prostu troszkę inne. Natomiast wracając jeszcze do Kasiu, do twojego tego pytania, dlaczego tak się dzieje, że dzieci pewnych tych, że tak powiem, zaleceń nie wykonują w szkole. Powiem tak, w podstawówce nie ma problemu. Kiedy się zaczyna? W gimnazjum. Kiedy zaczyna się ten okres dojrzewania i po prostu dziecko chce być takie jak jego rówieśnicy, a ta choroba mu przeszkadza. Ono nie może, bo ono ma cukrzycę. Wstydzi się o tym mówić. Nauczyciel tego tematu często nie porusza, bo nie ma jak poruszyć. Powiem więcej jeszcze. Często są jeszcze, wciąż jeszcze są postawy rodziców, którzy to kamuflują, którzy sami się wstydzą i dziecko to czuje, ono nie musi, to nie musi być zwerbalizowane, bo ono wie, że rodzice się wstydzą jego choroby. To co, ono będzie otwierać to w szkole?
No, to ja
no nie, on wie, że on jest gorszy, bo on ma cukrzycę. Także znowu tu dotykamy takiego splotu zależności między tym, jak w domu jest przygotowywany, jaki jest stosunek rodziców. Ja wiem, że najtrudniej mi się leczy te dzieci, których rodzice nie przyjęli do wiadomości tego, że dziecko ma cukrzycę.
Bo to jest kwestia bardzo prostego zjawiska właśnie modelowania. No, negatywny stosunek rodziców modeluje u dziecka negatywny stosunek do samego siebie.
Ale też do swojej choroby.
I do choroby, do samego siebie.
I to jest jak amen w pacierzu. Ono nie będzie badać, nie będzie wyjmować to jest tej takie, pompy, to, bo ono chce być tak jak inny.
I to biega po trójkącie. Rodzice, czyli rodzice dom, dziecko, szkoła, nauczyciele. Szkoła również środowisko rówieśnicze, czy, że tak powiem, środowisko młodzieżowe. Bo tak, w przypadku takiej niepełnosprawności widocznej sprawa jest prosta.
Tak.
Ja widzę sam, że jestem niepełnosprawny, wszyscy inni też widzą. I to z reguły w tej chwili, bo ja już prowadziłem takie obozy z takimi dziećmi, zachowania generalnie są pozytywne. Wręcz te dzieci mówią, dobra, ja sobie poradzę, nie musicie mi pomagać, dam sobie radę. Natomiast w sytuacji ukrytego kalectwa, można określić cukrzycę taką formą ukrytego kalectwa, niepełnosprawności. Ja tutaj używam takich prymitywnych określeń
niepolitycznych. Ja bym powiedziała ukrytej dysfunkcji.
Dysfunkcja, delikatniejsze słowo. Ja bardzo lubię też to słowo.
Słowo dysfunkcja może być dysfunkcja. jest problem pewien.
Ja właśnie takie pytanie zadałam. Ostatnio miałam szkolenie dla nauczycieli. Głównie byli były nauczycielki z przedszkoli i ze szkoły podstawowej. Zadałam pytanie na początku tego szkolenia. Jak pani uważacie, czy cukrzyca to jest niepełnosprawność, czy nie? Właściwie większość powiedziała, że to nie jest niepełnosprawność. Znaczy, że to nie jest niepełnosprawność. Ale jedna z nauczycielek powiedziała mi, dobrze, ale ja bym się chciała dowiedzieć coś na temat tej cukrzycy. I na końcu tego szkolenia zapytałam, jak pani teraz uważacie. No w ogóle nie było wątpliwości. No,
zmiana.
Nie było wątpliwości. Tak,
znowu wiedza, edukacja.
Wiedza, jeszcze raz
no, ja chciałam powiedzieć, zanim będzie przerwa muzyczna i pozwolimy naszym słuchaczom trochę odetchnąć od tych trudnych tematów.
I od nas.
Mam nadzieję, że ten projekt faktycznie przynajmniej w tym środowisku szkolnym troszeczkę po pierwsze oswoi temat cukrzycy, a po drugie stanie się bardziej przychylny dla dzieci. Dlaczego taką mam nadzieję? Ponieważ jakiś czas temu zadzwonili do nas do redakcji, zadzwoniła nauczycielka ze szkoły, z klas nauczania początkowego. Jedna, druga klasa, druga, trzecia klasa. Znaczy dwie nauczycielki w tej samej szkole. W obu tych klasach było po jednym dziecku z cukrzycą. I zostałam poproszona, czy nie mogłabym przyjść do tej szkoły, do tych dwóch klas, drugiej i trzeciej, i zrobić taką, jak to się mówi, pogadankę na temat cukrzycy, ponieważ te dzieci nie do końca są akceptowane przez inne dzieci. Mnie to bardzo zastanowiło, bo to dzieci 7-8 lat. To nie są dzieci, które mają jeszcze wbite jakieś takie okrutne przekonania.
One są
jakieś
okrutne z biologii.
Ale nie, one są okrutne nie same z siebie. Okazuje się, nie. Ja chciałam powiedzieć, co się okazało w trakcie tych zajęć, bo ja je przygotowałam na takiej zasadzie zabawy, takiej luźnej rozmowy i co się okazało? Rodzice spowodowali takie nastawienie dzieci do tych maluchów z cukrzycą, bo się okazało w trakcie kolejnej zabawy, jak jeden chłopiec, jak ja to mówię, puścił farbę. Powiedział, proszę pani, ale wie pani co, bo moja mama mówiła, żebym nie siadał z Jurkiem w jednej ławce, żebym się nie zaraził.
To słuchaj, znowu nie wiedzą.
Dokładnie tak.
To jest jedno z takich moich standardowych pytań na zawsze, jak zaczynam. Czy można się zarazić? Na całe szczęście większość osób odpowiada, że nie. Może to głównie są nauczyciele z Warszawy.
No, ale
ja chcę też powiedzieć, bo my tak ciągle tutaj troszkę jakby poruszamy te bolesne strony, ale też widzę, jak przez 20 parę lat, jak się bardzo zmieniło na korzyść.
I o tym porozmawiamy absolutnie, po przerwie muzycznej.
Absolutnie tak. Się zmieniło.
Było o tym, co jest źle, a teraz o tym, co będzie dobrze.
Tak, optymistycznie zakończyli audycję.
Kramy. No to weszliśmy i teraz, jak było o tym, że źle i niedobrze, to teraz troszkę pozytywów. Pani profesor zaczęła o tym mówić, że przez ostatnie 20 lat widać zmiana, zmiana.
To zdecydowanie widzę zmianę. No jeszcze 10 lat temu miałam takie, no można powiedzieć przypadki, ale takie sytuacje dzieci, które były ewidentnie mobbingowane w szkole z powodu cukrzycy. No to jest tak, że rzeczywiście z pewnych regionów Polski było tego więcej, w Warszawie może troszkę mniej, ale też nie wszędzie. Też miałam kiedyś taki spór z dyrektorem jednych ze szkół warszawskich, który powiedział, że jak dziecko, po zachorowaniu dziecka na cukrzycę, że nie widzi miejsca do niego w tej szkole. Doszło do wielkiej awantury. No później ze względu na dobro dziecka i jego bezpieczeństwo mama stwierdziła, że to no nie ma sensu, żeby dalej do takiej szkoły chodziła.
Przekonywać pana dyrektora.
Tak jest, przekonywać pana dyrektora. W tej chwili widzę coraz więcej takich postaw, że nauczyciele wiedzą, chcą, dzwonią do nas, do poradni. Ja mam dużo telefonów od nauczycieli, którzy się pytają, czy jest szansa na jakieś szkolenie, że oni by chcieli się dowiedzieć, chcą, czy ktoś z lekarzy, czy pielęgniaka może przyjść. Naprawdę. Absolutnie. Oni dzwonią, a oni chcą pomóc. Dziecko do nas przyszło, do przedszkola, do szkoły, czy ktoś z państwa może do nas przyjść. Mają kłopot, ale też mają wolę ten kłopot rozwiązać, jakoś dowiedzieć się czegoś o tej szkole, o tym dziecku. Także to nie jest. Wydaje mi się, że jest sporo też młodych osób, która jest otwarta, która podejmuje to wykonywanie zastrzyków, czy programowanie pompy, uczy się, ale jest to mozaika. Jest to absolutnie mozaika. To nie jest tak, że mamy taką normę.
No to faktycznie, bo pamiętam 10 lat temu taką sytuację,
nie
kiedy...
Żyłeś jeszcze.
kiedy zadzwoniła do redakcji mama dziecka, które było nowo zdiagnozowane i poprosiła o namiary do jakiejś pielęgniarki, która mogłaby przyjść do szkoły i nie, żeby zrobić szkolenie, tylko żeby przekonać nauczycieli, żeby przeprowadzić krótkie szkolenie nawet wśród grupy rówieśniczej. I to zmiana, bym powiedziała, o 180 stopni. Nauczyciele nie muszą teraz już być przekonywani, tylko nauczyciele sami chcą się uczyć.
Nie mogę się zgodzić niestety. Tutaj nie będzie aż tak bardzo wiosennie i tak bardzo optymistycznie. Proszę mi wierzyć, nie ma tygodnia, żebym nie odbierała telefonu w sprawie szkolenia związanego z cukrzycą. I to są szkolenia jakby z dwóch stron, znaczy prośby z dwóch stron. Z jednej strony proszą szkoły i tu się zgodzę z panią profesor, nauczyciele, dyrektorzy są chętni, jest to dla nich problem, ale taki problem, który chcą rozwiązać. Proszą o to szkolenie, chcą zwiększyć swoją wiedzę, pomóc dziecku. Ale tak co piąty telefon, to jest telefon od rodzica, który mówi, że szkoła nie chce się zgodzić na szkolenie. Czyli mówi, że byłaby taka możliwość, ale że
a jak te szkoły, jakby
nie, to... szkoła nie widzi potrzeby, tak? Że oni albo już wiedzą, albo sobie poradzą, albo nie są zainteresowani i wciąż są te prośby o to, żeby szkołę przekonać, żeby chciała zostać przeszkolona.
Jest to jedno z pytań w ankiecie.
Tak jest, jest to jedno z pytań w ankiecie, dlatego się też pojawiło, bo jakby od tych kilku lat działając w federacji, no naprawdę, proszę mi wierzyć, nie ma tygodnia, żeby takich telefonów nie było w okresie około wrześniowym. Tych telefonów jest kilkanaście dziennie z różnych miejsc i miejscowości. Właśnie z prośbą o szkolenia, tak jak mówię, i od rodziców, i od nauczycieli. Ja bym powiedziała tak, jest bardzo, bardzo różnie. Nie można generalizować ani, że jest bardzo świetnie. Pewnie pani profesor ma większe doświadczenie, bo widzi jakby w odniesieniu do tego, co było kiedyś,
prawda?
Tak, jest
ponad 20 lat pracy.
Ja jestem w temacie lat 6, tyle, ile choruje moje prywatne dziecko, córka, pozdrawiam maturzystkę. Mam nadzieję, że nie słucha, tylko się uczy.
A, to się okaże.
Trochę tak smadek dydaktyczny został wykonany szybko.
To taka pyla, proszę Państwa, bardzo przepraszam. Natomiast jest bardzo różnie. Faktycznie obserwujemy też, że takie sytuacje, kiedy dzwonią nauczyciele, którym zależy bardziej niż rodzicom. Dziewczynka z upośledzeniem umysłowym, gdzie rodzice też z bardzo ograniczonymi, że tak powiem, chęciami partycypowania w jakikolwiek sposób w jej opiece czy wychowaniu. Nauczycielka z bardzo odległych terenów dzwoni i prosi o to, żeby jej pomóc, bo ma dziewczynkę w internacie, która raz w nocy ma cukier 420, a raz 60 i nie bardzo potrafi ustawić cukrzycy. Pomagamy, jeździmy, staramy się prowadzić te szkolenia, żeby nikogo nie pozostawić po prostu z problemem. Tak?
Ja to widzę jeszcze w tym aspekcie, przepraszam, że się wtrącę, w tym aspekcie kontaktu rodziców, dziecko, szkoła. To jest kolejna rzecz, to jest podział kompetencji. Tak. To jest niezwykle tak, jak znowu tutaj przytoczę amerykańskie wzorce, gdzie po prostu Amerykanie są bardzo takim pragmatycznym społeczeństwem i nastawieni na to, żeby rozwiązywać problemy, a nie stwarzać je i odpychać, że tak powiem, zdalać się od nich.
I przeżywać.
I oni ich rozwiązali tak, jest taka karta, tam też wcale tak różowo nie wygląda. To na przykład jest problem badania cukru we krwi w szkole. Ale to jest oddzielne, to na oddzielny temat. Nie, zresztą to nie jest przedmiotem naszej rozmowy. Ale jest coś takiego, jak taka karta podziału obowiązków. Żeby było jasno powiedziane, za co jest nauczyciel odpowiedzialny, za co odbierze odpowiedzialność wobec dziecka chorego na cukrzycę, a za co rodzice. No na przykład prosta rzecz, jak to, że rodzice są zobowiązani do tego, żeby dostarczyć glukometr, paski. Nie zawsze to jest robione.
Coś słodkiego.
Nawet nie coś słodkiego, ale tabletki glukozy, bo ja się przy tym upieram, nie słodycze. Bo jak ja słyszę czekoladę na niedocukrzenie, to dostaję, ja sama dostaję wygawek. Żeby dziecko miało insulinę w pompie, żeby był dzienniczek i pokazali, jak na przykład w przedszkolu, że dziecko, jaki miało cukier rano, tak? Żeby nie było tego, że dziecko jest przywożone do przedszkola z cukrem.
Zrzucane.
Albo z gorączką 40 stopni i rodzice mają, jaki jest telefon kontaktowy, jakie są dwa telefony w razie, gdy jedna osoba nie może odebrać, bo nauczyciel ma na przykład obowiązek, jeżeli coś się z dzieckiem dzieje, powiadomić rodziców i pogotowie. Czyli on musi mieć. I to jest prosta sprawa. Jedna kartka, co nauczyciele, co rodzice, a nauczyciel obserwuje dziecko, czy zna objawy niedocukrzenia, żeby wiedział, jak zareagować, czy pozwoli dziecku zbadać cukier w momencie, kiedy się źle czuje. I na przykład, jeżeli to są pierwsze klasy, albo w starszych tak samo, pomógł w wykonaniu czynności, takich jak pomiar cukru i podanie insuliny, na przerwie, przed śniadaniem, drugim śniadaniem, czy obiadem. prawda? Czyli to są proste rzeczy, które od razu ułatwiają i przełamują, wydaje mi się, pewne
wypracowane pewne jakieś procedury, prawda? Wiadomo, co mamy
proste,
zrobić.
Ale określić. To jest takie uczenie odpowiedzialności każdej ze stron za siebie, a nie zwalanie na to albo to nauczyciele, albo rodzice.
To szkoła,
przerzucanie piłeczki.
Ale ja myślę, że tak naprawdę brak procedur w naszym kraju, w szkołach, w tak zwanej obsłudze dzieci wymagających trochę większej uwagi, myślę, że jest głównym problemem wszelkich kłopotów, które wynikają z
Katarzyna,
bycia.
Co tu mówić o procedurach i tak dalej, jak nie sposób przekonać nauczycieli wszelkich poziomów szkół w Polsce, łącznie z uniwersytetami, że warto na przykład zrobić sylabus, gdzie się pisze uczniom, co mają przeczytać, dlaczego mają przeczytać, co będzie sprawdzane, jaka ma powstać wiedza. Więc my jesteśmy, powiedziałbym, na etapie takich pierwocin zupełnych brak, znaczy nie ma pewnej, to jest kwestia, opowiem inaczej, to jest kwestia pewnej kultury zarządzania. To jest po prostu management. To, co po prostu jest w tej chwili podstawą wszędzie na świecie, na przykład systemu ISO, ma być określona procedura. W tym momencie nauczyciel wie dokładnie, co ma zrobić, wie, co ma zrobić rodzic, wie, co ma, że tak powiem, zrobić dziecko, bo również ta procedura dotyczy dziecka. U nas nie ma kultury zarządzania.
Właśnie chciałam powiedzieć, że ten program, jak rozumiem, właśnie to ma zmienić. Jak w waszym założeniu tego programu jest potem stworzenie pewnych procedur.
Rekomendacji. Tak, ale ja chciałam powiedzieć jeszcze, że jest światełko w tunelu, jeśli chodzi o szkoły, bo całkiem nie jest tak strasznie źle, naprawdę, bo w tym roku weszło w obowiązywanie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji, które nakłada na dyrektorów szkół obowiązek stworzenia zespołów takich właśnie, które będą pomagały dzieciom ze specjalnymi wymaganiami związanymi z ich pobytem w szkole. Więc te procedury pomału się tworzą. Na razie, jest podstawa do stworzenia procedur, tak? Czyli już cokolwiek się zadziało. Na razie sądzimy z tego, co tutaj orientowaliśmy się, że bardziej jest to na etapie przygotowania różnych dokumentów, które pozwolą na spełnienie obowiązków wynikających z rozporządzenia, ale jeżeli za tym szłyby faktyczne działania, to myślę, że ten problem naszych dzieciaków mógłby zostać uregulowany. Znaczy,
natomiast ja będę taki, ponieważ jakby istota mojej pracy to jest taki kontakt bezpośredni i praca z osobami, z ludźmi, to też bym widziała te procedury jako narzędzie, które absolutnie ma uporządkować pewne sprawy, ma pomóc, natomiast to nigdy nie zastąpi dogadania się przede wszystkim. Pierw musi być wola, musi być chęć zrozumienia, dogadania się, a później patrzymy, jak to zrobić. Mm-hmm. To jest absolutnie podstawa. W tej chwili my troszkę zaczynamy być takim społeczeństwem fikcji. Tworzy się, wszystko się, jakby też Unia Europejska wymogła na nas pewne porządkowanie pewnych spraw związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem, rozliczaniem się i bardzo dobrze, chwała za to. Ale ja widzę już jakiś przerost papierologii nad istotą życia.
Pani profesor, to jest nasz polski produkt. Zapewniam panią, ponieważ tak się składa, że ja zawodowo jestem audytorem od jakości od ISO ta cała paranoja pisania tych tomów różnych bzdur typu umyj ręce, podłub zębie i tak dalej, zanim weźmiesz się za picie kawy. To jest nasz polski produkt, podobnie jak dodatkowe wymagania przy pieniądzach unijnych, kretyńskie zupełnie. I to samo jest z tymi procedurami. Ale ja powiem coś takiego, że tak, jest to kwestia empatii, jest to kwestia pewnej kultury wewnętrznej, pewnego, że tak powiem, wychowania. Ale powiem coś, co być może się państwo nie zgodzą. Te procedury w społeczeństwie dosyć, powiedziałbym, takim jeszcze na niskim stopniu rozwoju pomagają wytworzyć tego typu odruchy, ponieważ dzięki nim można nagradzać zachowania, które są w zasadzie prostego behawioryzmu. Nagradzać zachowania, które są po prostu pozytywne i zgodne z pewnymi zasadami. I w ogóle jest wzorzec, że tak powiem, tych, nazwijmy to, oczekiwanych, czy że tak powiem, potrzebnych nam zachowań. To nie zastąpi wychowania, to nie zastąpi, że tak powiem, systemu wartości, natomiast niewątpliwie ułatwia. I powiem jeszcze tak. Jeżeli mamy pewną grupę, jakąś grupę zawodową, to pewnie część ludzi ma wysokie morale i ma system wartości, reszta ma to wszystko w nosie. Ale niech będzie przynajmniej ten bicz na tyłek, żeby oni się może nie będą kochać tych dzieci, ale niech się do cholery boją po prostu, że mogą zrobić krzywdę i dostać po łbie za to.
Krótko mówiąc, stwórzmy pewne normy zachowań.
Dokładnie.
Wobec dzieci chorych z cukrzycą, tak. Przebywających w szkole.
Zapiszmy je, pokażmy. Tak jest, i niech każdy, tak jest, że tak powiem,
tak
wie.
Jest. Wzorzec. Wzorzec.
To jest jednak 20 tysięcy.
To jest bardzo potrzebne na pewno.
20 tysięcy obywateli.
A będzie niestety coraz więcej.
A będą się mnożyć.
To jest to i to, tak jak powiedziałam, to jest olbrzymia siła oddziaływania, która może też zaważyć na tym, że ta osoba pójdzie w stronę bardzo dla niej niekorzystnych zachowań.
Dokładnie,
które się mocno wdrukują, autodestrukcyjne.
Niestety znam takie tak, przypadki, tak. Czy taki przypadek.
Ja będę chciała za chwilę wrócić jeszcze do kilku konkretnych informacji a propos projektu. Natomiast w międzyczasie dostaliśmy pytanie na Eterze Wnetu dotyczące naszej rozmowy. Właśnie trzy pytania. Po pierwsze, jak zorganizować szkolenie diabetologiczne w przedszkolu? Słyszałam, że z inicjatywą musi wystąpić dyrektor placówki, a nie rodzice, ze względu na aspekt finansowy takiego przedsięwzięcia. Jak to się odbywa w praktyce?
No, bardzo często jest tak, że z inicjatywą występują rodzice, to znaczy rodzice proszą o takie szkolenie, bo dziecko zachorowało, ale z prośbą musi się zwrócić szkoła, no bo nie ma innej możliwości, żebyśmy bez wiedzy i zgody szkoły weszli na teren szkoły. To nie jest żadna skomplikowana procedura, wystarczy króciutki mail, może być telefon, numer telefonu na stronie www.diabetycy.eu, ustalamy termin taki, który www.diabetycy.eu. To jest strona internetowa, tam jest cała zakładka na temat szkoleń. Ustalamy termin taki, który pasuje i szkole, i edukatorowi, i bezpłatnie przyjeżdżamy i takie szkolenie przeprowadzamy.
Bezpłatnie i właśnie.
Czyli wy rozumiem, jesteście finansowani z kasy unijnej, europejskiej, polskiej, jakiej, czy tak sami z siebie? Tak?
Federacja pisze różnego rodzaju projekty i stara się, gdzie może zdobywać środki na to, żeby wesprzeć środowisko dzieci. Między innymi grant szwajcarski, bardzo tutaj obywatelom Szwajcarii dziękujemy za wsparcie. I, no i zdobywamy te środki i z tych środków staramy się właśnie realizować rozmaite projekty, między innymi właśnie szkolenia w szkołach i przedszkolach.
Czyli tak, jeżeli chodzi o te aspekty praktyczne, rozmawiamy najpierw, rodzic powinien porozmawiać z dyrektorem,
tak,
dogadać się, czy zgadza się i czy może być takie szkolenie
tak,
przeprowadzone.
Ale musi być telefon bądź mail
ze
szkoły. Tak, dyrektor, wychowawca,
albo,
osoba, która tam...
Sygnał.
Sygnał ze szkoły.
Do was, do federacji i szkolenie jest bezpłatne. Tak. Dyrektor czy tam przedszkole nie ponosi absolutnie żadnych kosztów.
Nie. Ja chcę tylko powiedzieć, że też jest duża inicjatywa samorządów, na przykład na terenie Warszawy, bo od półtora roku współpracuję z Biurem Edukacji Zdrowotnej warszawskiej. I jest też cały projekt, w którym mieszczą się szkolenia właśnie dla nauczycieli, dla przedszkoli. No i też jest tak, że jeżeli jakieś na przykład przedszkole się do mnie zgłosi, to ja odsyłam właśnie do tego Biura Edukacji Zdrowotnej je do konkretnej osoby, która tym się zajmuje. No oczywiście, jak wchodzimy już w kwestię szkoleń, no to jest tak, jest to określony czas, musi też być osoba profesjonalista, który wie, jak takie szkolenie przeprowadzić, bo to nie każde jest, że tak powiem, adekwatne i na odpowiednim poziomie robione. No i to wiadomo, że to wszystko kosztuje i teraz skąd te środki zdobyć? No to jest wielka zasługa pani Moniki, że takie pieniądze, znaczy pieniądze na te cele zdobywa. Ale też sporo się też dzieje, różnego rodzaju fundacje w ten sposób działają. Są też osoby, wolontariusze, tak, którzy pani Dębek chociażby.
Pani Dębska.
Pani Elżbieta Dębska jest wspaniałą osobą, która od lat w swoim rejonie i to jest takie cudowne miejsce na taką oddolną inicjatywę.
Ale to w ogóle też
natomiast niektóre przedszkola same płacą, zamawiają i płacą tam nie wiem, do powiem, że
pani edukatora.
Pani Elżbieta to nawet nie tylko w swoim rejonie, bo jak ja mam problem na przykład teraz z wysłaniem edukatora do Wejherowa, bo tutaj jeśli nas słyszą pani pielęgniarki bądź edukatorki z tych okolic, to bardzo proszę o kontakt, bo nie mamy tam niestety swoich ludzi. I właśnie pani Elżbieta Dębska, która mieszka w Kaliszu, będzie niebawem jechać do województwa pomorskiego. Kawał drogi, żeby takie szkolenie przeprowadzić, bo tylko pani Ela się zgodziła, tak bym powiedziała, to zrobić. Jeśli chodzi o jakby poziom tych szkoleń merytorycznych, no to staramy się zawsze posiłkować albo paniami pielęgniarkami diabetologicznymi. Mamy też grono edukatorów, społecznych edukatorów cukrzycy. To są osoby, które zostały wyszkolone na takim prawie tygodniowym kursie, których wiedza została sprawdzona i w jakiś sposób certyfikowana a patronem tego przedsięwzięcia jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Mhm. Także nie jest to żadna, proszę Państwa, partyzantka czy jakieś totalne amatorstwo. Tutaj staramy się, żeby jednak ten poziom był przyzwoity przekazywanej wiedzy.
Tu znowu wchodzimy w taki kolejny obszar współpracy między środowiskami pedagogicznymi a lekarskimi. Też jest niezmiernie ważne, żeby jakby wiedzę tych osób, tych edukatorów, żeby po prostu update'ować. To znaczy się musi być kontakt. Tak, ja uważam, że dobre szkolenia to wtedy, kiedy gdzieś tam albo w parze są prowadzone, albo w jakiś sposób jest taka infiltracja bieżącej wiedzy, zmieniającej się, bo tak jest, że na przykład diabetologia bardzo się rozwija i się niezwykle rozwinęła w przeciągu ostatnich 15 lat, żeby nie tkwić przy jakichś starych schematach, ponieważ siła ciążenia do rutyny jest przeolbrzymia i zawsze człowiek będzie wybierać to, co zna, to, co jest, no tak, to jest, można powiedzieć, wygodnictwa, albo taki mamy system energetyczny, żeby zachować taką homostazę energetyczną, to wybieramy łatwe ścieżki.
Myśmy tak rozwiązali...
To jest niezwykle istotne.
Myśmy tak rozwiązali ten problem, że te, nazwijmy to, certyfikaty przyznawane są tylko na okres 2 lat.
Mhm. Czyli potem jest potrzebna weryfikacja.
Potem ktoś musi zweryfikować tą swoją
słusznie.
Wiedzę.
Słusznie.
No bo naprawdę bardzo nam zależy na tym, żeby była jak najwyższa jakość. Natomiast rozmawiałyśmy kiedyś z panią profesor, że konieczna będzie i tak jakaś standaryzacja tych szkoleń, żeby było wiadomo, co należy powiedzieć, a co niekoniecznie. Co jest potrzebne,
jak
a co wcale
powiedzieć?
Nie jest potrzebne.
Jak powiedzieć,
prawda?
Jak dotrzeć.
Jak tą wiedzę przekazać. Także myślę, że to będzie jakiś następny projekt Federacji, standaryzacja tych szkoleń prowadzonych przez edukatorów.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że to są jeszcze 2 pytania, ale takie myślę z działki socjalnej, bo jest pytanie, czy dziecku w przedszkolu, dziecku z cukrzycą przysługuje asystent osoby niepełnosprawnej i czy można się o taką asystenturę ubiegać?
Jest.
A drugie
nie.
pytanie...
No, teraz odpowiadam, że nie.
Nie.
Nie, bo nie jest niepełnosprawna.
A ostatnie pytanie z tych, które dostaliśmy na bieżąco. Czy mamy na urlopie wychowawczym, zakładając, że chodzi z dzieckiem do przedszkola albo szkoły, czyli robi za cień, przysługuje zasiłek opiekuńczy albo inne świadczenia?
Ja się nie czuję kompetentna.
Z mojej wiedzy jest to, że ustawowo cukrzyca nie jest traktowana jako niepełnosprawność, to nie przysługuje.
No i teraz tak,
to nie do końca, no bo jest większość, znaczy jest tak, że stopień umiarkowany niepełnosprawności,
tak.
To no jest
tak,
orzekane przez komisję do spraw orzekania.
Czego komisje nie chcą orzekać?
No i właśnie,
to go różnie. No, na przykład w Warszawie nie ma takiego problemu.
Ale nie zawsze, że tak powiem, dostaje się zasiłek. Zasiłek należy też do decyzji komisji.
Znaczy, chciałabym odpowiedzieć, że za tydzień, dokładnie o tej porze, 14, będziemy rozmawiać o kwestiach takich socjalnych i prawnych, związanych z ubieganiem się o różnego typu zasiłki oraz o uzyskanie stopnia niepełnosprawności dla dzieci. Będziemy gościć osobę, która niedawno przeszła, bym powiedziała, drogę cierniową, jeżeli chodzi o przyznanie jej zasiłku. I do tych tematów prawnych wrócimy za tydzień. Natomiast teraz, bo już nam się kończy czas, chcę wrócić na chwilę jeszcze do tego projektu, bo rozmawialiśmy bardzo dużo w ogóle sytuacji, co bardzo istotne. Do ilu szkół chcecie dotrzeć z tymi ankietami?
Do wszystkich w Małopolsce szkół i przedszkoli.
Dokładnie wszystkich?
Dokładnie do wszystkich. 4200 placówek będzie objętych badaniem. Ile odpowie, tego
ile
nie
pytań,
wiemy.
Zaraz.
A jaka będzie forma przesyłania tych ankiet do szkół?
Ankiety wysyłamy pocztą. Do listu dołączona jest koperta, opłacona już koperta zwrotna, także wystarczy tylko odpowiedzieć na ankietę, włożyć do koperty i wrzucić do skrzynki, oddać do sekretariatu. Ankieta jest anonimowa, także szkoła nie musi nawet tam przybijać swojej pieczątki, po prostu ona wrzucona do skrzynki, czy oddana do sekretariatu i potem wrzucona do skrzynki, czy do poczty, trafi do nas. Bo nie jest naszym celem napiętnować kogokolwiek, czy stwierdzić, że w szkole, nie wiem, w Myślenicach jest dobrze, a w Gdowie jest źle, tak, bądź odwrotnie.
Nie dajemy certyfikatów.
To nas nie interesuje. Tylko po prostu badamy na podstawie województwa.
A gdyby chciały na takie ankiety dobrowolnie odpowiedzieć szkoły spoza Małopolski, bo projekt konkretnie zasadza się na szkołach w Małopolsce, no bo musi być jakiś tam pilotażowy, trudno objąć badaniem ankietowym wszystkie szkoły w Polsce. Ale gdyby jakaś szkoła z zupełnie innego regionu chciała wziąć udział w ankiecie, bo chcą się podzielić swoim doświadczeniem,
zapraszamy
swoją
bardzo prosimy. Dosłownie na dniach na stronie internetowej projektu, również na stronie internetowej Federacji będzie link do ankiety. Można w drodze właśnie komputerowej, internetowej taką ankietę wypełnić.
Czyli bardzo powtórzmy adres internetowy www.diabetycy.eu. To jest łatwiejszy adres niż ten projektu, dlatego
jest oczywiście adres projektu, ale tutaj bardzo ściśle współpracuje projekt z Federacją, Federacja z projektem, więc myślę, że
z ramienia Federacji.
Tak, tak.
Świetnie, czyli jeżeli będą chętni, bardzo zapraszamy i wręcz byśmy bardzo zachęcali, bo te ankiety, to badanie ma pomóc rozwiązać te najważniejsze problemy w szkole, które są związane z uczestniczeniem w życiu szkolnym dzieci z cukrzycą. Ale myślę, że to też będzie dotyczyło bardzo wielu innych dzieci, które też mają jakieś dysfunkcje.
Być może pozwoli to też wypracować jakieś rekomendacje, które potem będą mogły być przeniesione na grunt potrzeb dzieci właśnie z innymi niepełnosprawnościami. Ja chciałam powiedzieć jeszcze króciutko o jednej sprawie tutaj w ramach naszych spotkań zespołu projektowego. Pojawił się pomysł, zresztą pani profesor, żeby zrobić również ankietę dla rodziców. Tego początkowo w projekcie nie było, ale nie ma jakby powodu, żeby tego nie zrobić. Wręcz będzie to badanie dużo pełniejsze, ciekawsze, jakby, nie chcę powiedzieć zderzenie, bo to będzie od razu powodowało konfrontację, ale spotkanie poglądów i szkół, i rodziców,
to
jak wygląda...
dzieci powinny być przebadane, jak już tak wchodzimy w taki trójkąt. Ja mówię zupełnie serio.
Proszę nam już nie wrzucać dodatkowej pracy.
Jest to kwestia...
Pewnie tak.
Ta propozycja to rzeczywiście pokazuje, to znaczy tak na pewno bym chciała zobaczyć od strony rodziców, bo to wtedy dopełni tego obrazu. Dzieci to jeszcze też jest właściwie oddzielne cały, tak
kolejny
naprawdę.
Projekt,
mówimy o szkoleniach nauczycieli, ale przecież też trzeba przygotować te dzieciaki, licealistów, w związku z tym inny byłby projekt dla licealistów, inny dla gimnazjalistów, inny dla przedszkolaków. Stąd też, no ale to jest na następne lata pracy. Nie wiem, czy życia stać, czy...
Musimy już
ważne, że są pomysły, będziemy działać.
Ale chciałabym jeszcze jedną zapytać, czy taka ankieta dla rodziców też będzie dostępna
elektronicznie? Tak, ona właśnie będzie dostępna elektronicznie, pewnie będzie dostępna jakby do ręki w Warszawie i Krakowie, takie będziemy tutaj czynić starania, a również elektronicznie dla wszystkich innych rodziców.
No świetnie, także
zachęcamy do wypełnienia.
My na bieżąco w Diabetyku i diabetyk.pl będziemy informować o kolejnych etapach tego projektu. Będziemy, że tak powiem, zachęcać i krzyczeć, aby tych ankiet jak najwięcej do Państwa docierało,
bardzo,
bo jak rozumiem,
dziękujemy.
Im więcej tych ankiet, tym oczywiście szersze spojrzenie, tym
tak,
więcej
oczywiście
informacji, które pomogą Wam jako sercu i głowie projektu, tak mogę Was określić, Monika serce, Ewa głowa. Serce i głowę projektu, żeby... No i straciłam wątek.
Żeby?
Pomóc dzieciom z cukrzycą.
Pomóc dzieciom
żeby
z cukrzycą,
rozwiązać, tak, spróbować tak rozwiązać konkretne kwestie w sposób taki systemowy.
I pomóc nauczycielom.
Tak,
bo to jest kwestia, że tak powiem, w dwie strony ta gra idzie. Proszę
I dodajmy, że projekt ma bardzo mocnego partnera w postaci Instytutu Matki i Dziecka, skąd Ewa zgodziła się ten projekt też tak
wesprzeć
od strony merytorycznej przygotować.
Myślę, że cała analiza później epidemiologiczna będzie również wykonywana przez zespół statystyków.
My w takim razie dziękujemy za tydzień. Też trudny temat i wyzwalający mnóstwo emocji. Jakich to się Państwo przekonacie za tydzień nas słuchając, ponieważ temat dostępności różnych środków ze Skarbu Państwa, jak ja to tak powiem ogólnie, dla osób starających się o jakiś stopień niepełnosprawności, jest po prostu szokujący. Będziemy mogli się o tym przekonać za tydzień, a w najbliższych numerach Diabetyka bardzo szczegółowe informacje i raporty dotyczące tego, jak się traktuje niektórych w naszym kraju i jak działają komisje lekarskie.
Właśnie, proszę Państwa, nie ma Skarbu Państwa, Kasiu, są tylko pieniądze podatników.
Okay, tak jest.
Kończymy.
Tu Radio Wnet. www.radiownet.pl.
Witamy bardzo.